Właśnie minęła 19, a to oznacza, że czas na kolejne konkretne rozmowy o książkach. To już 48 odcinek naszego programu. Ja nazywam się Michał Barton, a skoro mamy listopad, to można powiedzieć, że weszliśmy już w ten etap roku, kiedy nawet słońce chodzi spać wcześniej niż my. Miesiąc, w którym kubki z herbatą parują częściej niż parkometry, a przysłowie listopad dla zmarzniętych przypał nabiera wyjątkowej aktualności. Ale nie narzekajmy, w końcu czy jest lepsza pora na książkę niż długie, szare wieczory, kiedy jedyne, co naprawdę warto robić, to zakopać się pod kocem i zanurzyć w dobrej historii. A dzisiejszego wieczoru, proszę Państwa, historii na pewno nie zabraknie, bo moją i Państwa gościnią jest Agnieszka Cubała, autorka wielu książek popularno-naukowych, z których większość dotyczy Powstania Warszawskiego. To nazwisko doskonale znane miłośnikom historii. Spod jej pióra wyszły m.in. takie bestsellery jak Miłość 44, Kobiety 44, Artyści 44, Wolność 44 i Zwyczajni 44. Książki, które nie tylko się czyta, ale które się przeżywa. Pani Agnieszka od lat współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego. Pisała historię wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego, a nawet konsultowała rozdziały polskiej edycji Powstania 44 Normana Davisa. Dwukrotna laureatka Nagrody Clio, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, jednym słowem, autorka, która historię potrafi nie tylko opisać, ale i ożywić. W tym roku, a dokładnie 1 sierpnia, premierę miały jej dwie najnowsze publikacje. Perzetki 44, powstańcze historie kobiet ze służby pomoc żołnierzowi oraz Młodzi 44, powstanie warszawskie emocjami opisane. O pierwszej z nich za chwilę porozmawiamy. A w dalszej części programu, jak zawsze, nie zabraknie Marcina Sobalskiego, jego błyskawicznego, pełnego werwy, szybkiego monologu o książce. Bo wiadomo, jesień jesienią, refleksja refleksją, ale odrobina energii i literackiej kofeiny jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Zapraszam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Książka Perzetki 44 miała swoją premierę w sierpniu. Potem miałaś tournée autorskie chyba po terenie całego naszego kraju. Czy kurz po premierze już opadł?
Absolutnie nie. Na szczęście tak jest, że jest to taka książka, którą się ludzie dalej interesują. Dalej chcą ją czytać, chcą się ze mną spotykać, chcą, żebym opowiadała o tej książce. Właśnie jadę na spotkanie autorskie teraz na Dolny Śląsk. Niedługo też będę o niej również opowiadać na Pomorzu Zachodnim, więc tak naprawdę przez cały czas jest zainteresowanie, a poza tym dziennikarze też się interesują, więc myślę, że to był strzał w dziesiątkę.
Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, zrobiłem sondę wśród znajomych oraz mieszkańców Warszawy i pytanie brzmiało, czy wiesz, kim były Perzetki? No i nie wiedział nikt. Co cię zainspirowało do napisania książki Perzetki 44 i dlaczego zdecydowałaś się właśnie na ten temat, wciąż mało znany?
Przede wszystkim ze względu na ten brak wiedzy na temat tego, kim były Perzetki i w ogóle na temat tego, że ktokolwiek w naszej historii taki kiedykolwiek był. Myślę sobie, że rzeczywiście to jest temat bardzo mało znany. Poza tym to też jest chyba niesamowite, że od Powstania Warszawskiego minęło już 81 lat, a nadal mamy takie tematy, które są świeże, nowe, ale możemy coś nowego, ciekawego, nieoczywistego na ten temat powiedzieć. No i myślę, że dopóki są tego typu tematy, no to warto po prostu po nie sięgać, warto o nich opowiadać. Natomiast ja na temat Perzetek w ogóle trafiłam ponad 20 lat temu już. Wtedy, kiedy napisałam swoją pierwszą książkę, zaproponowano mi napisanie kilku haseł autorskich do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego i jednym z tych haseł były właśnie Perzetki. Ja oczywiście wówczas również nie wiedziałam, kto to są Perzetki, no ale w związku z tym, że wielką ilustrowaną encyklopedię Powstania Warszawskiego przygotowywali powstańcy, to oni też troszeczkę mnie nakierowali, gdzie szukać materiałów i faktycznie dostałam źródło, gdzie był jeden taki bardzo dobrze przygotowany tekst dotyczący Perzetek. Oczywiście on był dosyć krótki, bo to był artykuł taki na 10 stron. Natomiast ten temat już wtedy mnie zafascynował, już wtedy wiedziałam, że pewnie kiedyś chciałabym napisać więcej o tych Perzetkach. No ale w związku z tym, że Perzetki to jest taki temat bardziej niszowy, mniej komercyjny z całą pewnością i mniej też znany, no to ci wielcy wydawcy, komercyjni przeważnie, no niekoniecznie chcieli sięgać po taki temat. I w związku z tym przez te prawie 20 lat było bardzo przykro, że mówiło się o wielu kobietach, mówiło się o łączniczkach, o sanitariuszkach, o pielęgniarkach, o lekarkach, natomiast zapominało się o tych Perzetkach. I tak naprawdę jak ja, oczywiście w prawie każdej z moich książek coś tam usiłowałam przemycać na temat Perzetek, no ale jak mówiłam, że jeszcze były na przykład Perzetki i coś ciekawego robiły w Powstaniu Warszawskim, warszawskim, no to przeważnie było takie pytanie, ale kto, ale o kim ty w ogóle mówisz i kto to taki jest? No i tak właśnie pomyślałam, że może wtedy, kiedy będę niezależna, czyli już pod własną marką wydawniczą, to sobie przygotuję taki temat, no i tak się właśnie stało.
No właśnie. Kim dokładnie były perzetki i czym zajmowały się podczas Powstania Warszawskiego?
Perzetki to były kobiety, które należały do organizacji Pomoc Żołnierzowi, związanej z Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. No i to rzeczywiście były kobiety, które były w tej strukturze od maja 1942 roku. To w ogóle była bardzo ciekawa struktura, bo ona była z jednej strony stricte kobieca i tam faktycznie należały tylko kobiety, chociaż w okresie samego Powstania Warszawskiego tam tak grzecznościowo został włączony jeden perzet, tak jak się właśnie mówiło, i to był mąż jednej zastępczyń komendantki. Natomiast no właśnie, to była organizacja stricte kobieca, natomiast w związku z tym, że należała też do Biura Informacji i Propagandy, no to oczywiście też chodziło o realizację celów informacyjnych, realizację celów propagandowych, i to faktycznie była taka organizacja, która miała, tak najogólniej mówiąc, to po prostu pomagać wojsku w bardzo różny sposób. Podczas okupacji było to pomaganie i partyzantom, i rannym, i osobom, które były w lesie na przykład, i więźniom, i rodzinom na przykład osób, które zginęły w czasie wojny albo które były w obozie, oczywiście jeńcom również, tak, bo to chodziło o to, żeby no na przykład przygotowywać paczki, tak, albo żeby no pomagać tym osobom, które takiej pomocy wymagały. Natomiast podczas Powstania Warszawskiego chodziło o to, żeby przygotowywać coś, co nazywało się gospody żołnierskie PŻET. Te gospody pewnie moglibyśmy teraz sobie przyrównać do takich pubów, przynajmniej ja mam zawsze takie skojarzenie, i jak chcę, żeby osoby, które po raz pierwszy słyszą o tych gospodach i o pożytkach, sobie mogły jakoś tak zwizualizować takie miejsce, no to rzeczywiście myślę sobie, że ten pub jest tutaj dobry, bo z jednej strony można tam po prostu było przyjść na jakiś taki niewielki uzupełniający posiłek, bo to nie były takie typowe kuchnie, tak, albo to nie były takie typowe stołówki, albo przeważnie nie były, tylko tam się przychodziło na przykład na drugie śniadanie, albo na podwieczorek, albo założenia były właśnie takie, ale tam się również odbywały i koncerty, i tam były organizowane na przykład msze, i tam były organizowane wesela. Oczywiście były to też miejsca, gdzie były różnego rodzaju gry na przykład, tak, o czym też w ogóle mało osób chyba myśli, o tym, że po prostu było takie miejsce, gdzie pożytki jeszcze przed Powstaniem Warszawskim właśnie zbierały i prasę, i książki, i gry na przykład, tak, więc po prostu chodziło też o to, żeby wojsku zapewnić takie miejsce, gdzie można po prostu przyjść, odpocząć, tak? Zresztą generalnie mówi się o tym, że te gospody miały dać wojsku taką namiastkę domu, więc myślę sobie, że to też jest ważne.
Ja rozumiem, że perzetki działały nie tylko, znaczy nie w czasie powstania, ale też przed powstaniem.
Tak, perzetki działały od roku 1942, natomiast no rzeczywiście ten taki no najbardziej szczytowy ich okres działania to jest Powstanie Warszawskie, przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę, bo myślę, że warto też o tym wspomnieć, że rzeczywiście ta główna siedziba była tutaj w Warszawie, natomiast perzetki bardzo mocno działały chociażby w Krakowie, ale też działały na przykład i w Rzeszowie, i we Lwowie, i w Łodzi, i w Lublinie, tak, czy generalnie no na całej Lubelszczyźnie, w całej Małopolsce, więc tych perzetek rzeczywiście było całkiem dużo. Dla mnie na przykład taką ciekawostką było to, że taka niewielka grupa perzetek była też w tych takich mniejszych miasteczkach, czy nawet wsiach, i takim przykładem tutaj jest Piaseczno.
Chodząc od głównego tematu i trochę zatrzymując się przy Piasecznie, Piaseczno jest takim małym miasteczkiem i w ogóle nie kojarzy mi się z jakimkolwiek ruchem oporu, a jak można przeczytać w twojej książce, no jednak tam też coś się działo.
Oj, tam się działo bardzo, bardzo dużo. Ja w ogóle swego czasu popełniłam książkę, która się nazywała Piaseczno 44 miasto i ludzie. No i że rzeczywiście pisałam o tym, że zarówno działania konspiracyjne były bardzo mocno rozwinięte, natomiast działania powstańcze też, tak, bo tam naprawdę działo się bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że Piaseczno, w zasadzie Piaseczno i Campinos, tak, to są te takie dwa miejsca, gdzie się działo najwięcej, może nawet nie samo Piaseczno, ale Piaseczno i okolice, cały rejon Gątyń, bo taki był kryptonim tego regionu, którego stolicą właśnie było Piaseczno. Natomiast w Piasecznie mieliśmy zarówno szare szeregi, oczywiście i harcerze, i Armia Krajowa, i Narodowe Siły Zbrojne, i tam nawet działały bataliony chłopskie, czyli chłostra, to się wtedy nazywało. I Piaseczno było o tyle ciekawe, że z jednej strony rzeczywiście były tam te takie no, typowe walki, czyli dotyczące samej godziny W, które oczywiście się zakończyły skończyły no, klęską, tak jak wszędzie. Natomiast wokół Piaseczna również oczywiście mamy lasy, między innymi lasy hojnowskie. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, że w tych lasach hojnowskich powstało coś, co się nazywało Rzeczpospolita Hojnowska. I ta Rzeczpospolita Hojnowska no, to była jedna z takich jakby enklaw wolności, można byłoby powiedzieć, bo tak jak mówimy o tym, że sama Warszawa była taką enklawą wolności wtedy, to druga taka enklawa była też właśnie w Kampinosie, a trzecia była dokładnie w tych lasach hojnowskich, a to wszystko zadziało się dlatego, ponieważ no rzeczywiście część powstańców z 1 na 2 sierpnia 1944 roku wyszła z Warszawy, ponieważ no wiedzieli, dowódcy zdali sobie sprawę, że nie są w stanie walczyć, ponieważ mają zbyt mało broni, że nie zdobyli tych takich podstawowych punktów strategicznych, które mieli zdobyć. No i rzeczywiście bardzo dużo wojska wyszło chociażby z Ochoty, natomiast no też część wojska wyszło z Mokotowa i Szczerniakowa i tak naprawdę oni rzeczywiście udali się do lasów hojnowskich, gdzie nastąpiło przegrupowanie, gdzie nastąpiło dozbrojenie, bo lasy hojnowskie to są również zrzuty, więc tak naprawdę tam no jakby był taki dodatkowa szansa na to uzbrojenie. No i wtedy, kiedy był 15 sierpnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy generał Bur Tadeusz Komorowski wzywał do tego takiego marszu z pomocą powstańczej Warszawie, to oni odpowiedzieli na ten marsz i faktycznie tam przez Wilanów część z nich przedostała się na początku na Sadybę, a potem na Mokotów, więc w Piasecznie działo się bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o samo powstanie warszawskie.
Choć nic na to nie wskazuje, patrząc na dzisiejsze Piaseczno. Czy powstańcy mieli trochę łatwiej, bo w tamtym rejonie stacjonowali Węgrzy i oni przymykali trochę oko na te ruchy powstańcze?
Troszeczkę tak, chociaż akurat ja tutaj nie przeceniałabym akurat tych Węgrów. Oczywiście oni tutaj troszkę pomogli i też trochę pomagali w transporcie żywności tam, tak, jakby rzeczywiście z tego południa, natomiast ta ich rola nie jest moim zdaniem aż taka kolosalna, jak się o tym mówiło.
Czy oni taki wewnętrzny, wydaje mi się, mieli rozkaz, że po prostu jeżeli powstańcy ich nie atakują, to oni przymykają oko na te ruchy wojsk powstańczych chodzące w to i z powrotem przez Las Kabacki, czy tam Hojnowski.
To rzeczywiście było troszeczkę prościej, tak, natomiast no właśnie był moment, kiedy o tej pomocy tak się mówiło bardzo dużo i troszeczkę chciano ją zmaksymalizować, tak bym powiedziała.
No myślę, że największą pomocą była bierność po prostu tych oddziałów. Wracamy do peżetek. Co każda peżetka wiedzieć powinna?
No to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście peżetki były to osoby, które były niesamowicie dobrze wykształcone i były świetnie przygotowane do tej swojej roli. Myślę, że warto byłoby zacząć od tego, że w ogóle peżetki to były kobiety, które były trochę starsze niż typowi uczestnicy Powstania Warszawskiego, czy typowe uczestniczki, bo typowe uczestniczki Powstania Warszawskiego to są takie osoby, które miały mniej więcej od 16 do 25, 26 lat, natomiast same peżetki były znacznie starsze, ale co za tym idzie, to te peżetki były świetnie wykształcone, co w sumie wtedy też wcale nie było takie bardzo, bardzo oczywiste, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, a tutaj mamy osoby, które czasami nawet miały ukończone dwa kierunki studiów. W związku z tym one z jednej strony w ogóle miały też tego typu wiedzę, tak? I myślę sobie, że to też jest pewnie ważne. Natomiast bardzo wiele tych kobiet uczestniczyło w odzyskaniu niepodległości jeszcze w walkach przed rokiem 1918. Potem wiele z tych peżetek należało do dwóch takich organizacji, Polski Biały Krzyż i były również pewiaczkami, czyli należały do organizacji PWK, czyli Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Czyli z jednej strony właśnie należały do Polskiego Białego Krzyża, a z drugiej strony do PWK, czyli Przysposobienia Wojskowego Kobiet i zarówno jedna, jak i druga organizacja. Były to takie organizacje paramilitarne, które właśnie też pomagały wojsku, ale też przychodziły bardzo duże, a czy kobiety, które tam należały, rzeczywiście przychodziły szkolenia. W związku z tym one były świetnie wykształcone jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zresztą zwłaszcza w ramach Polskiego Białego Krzyża prowadziły gospodarstwa żołnierskie. W związku z tym no też już miały swego rodzaju doświadczenie i były świetnie przygotowane. Natomiast, żeby zostać peżetką, rzeczywiście trzeba było spełnić mnóstwo różnych warunków. Trzeba było mieć średnie wykształcenie, co pamiętajmy o tym, że średnie wykształcenie w okresie dwudziestolecia międzywojennego czy w okresie okupacji to wcale nie było mało, tak? Bo generalnie wcale nie tak dużo osób miało to średnie wykształcenie. I jeszcze poza tym peżetki musiały mieć doświadczenie w takiej działalności opiekuńczo-społecznej, czy kulturalnej, czy oświatowej, bo to generalnie też chodziło o to, żeby właśnie szerzyć i kulturę, i oświatę wśród wojska. Nawet podczas okupacji i podczas samego Powstania Warszawskiego, natomiast po rzadki jeszcze przychodziły bardzo gruntowne szkolenie i to dla mnie chyba też było bardzo ciekawe, bo ja trafiłam na taki konspekt takiego szkolenia i ja po prostu byłam zszokowana, jak bardzo dużo zagadnień tam wchodziło. Że z jednej strony one w ogóle były szkolone z takiej sytuacji bieżącej, tak, z tego, co się dzieje zarówno pod względem politycznym, militarnym, wojskowym. Poza tym przechodziły właśnie bardzo gruntowne szkolenie wojskowe przede wszystkim. Potem przechodziły szkolenie sanitarne, przechodziły szkolenie propagandowe i to też takie bardzo gruntowne. Przechodziły szkolenie związane z tym, jak powinna być zorganizowana gospoda. Poza tym jeszcze były szkolone z różnych takich tematów psychologicznych, bo generalnie chodziło o to, żeby one z jednej strony potrafiły wpływać na nastroje, żeby były w stanie zapanować nad grupą, żeby miały dobre kontakty z tymi ludźmi, żeby były w stanie wpływać na nastroje społeczne, żeby były w stanie sprawić, że żołnierz, który na przykład zaczyna być w kiepskiej kondycji takiej psychicznej i fizycznej właśnie, żeby jednak się trochę wzmocnił. Ale poza tym jeszcze przychodziło szkolenie takie typowo gospodarcze i na przykład uczyły się gotować. I to dla mnie faktycznie było też niesamowite, jak się czytało, że one po prostu były szkolone z tego, jak przygotowywać potrawy z mąki, a jak przygotowywać potrawy z warzyw, a jak z owoców, a jak się destyluje na przykład wodę, czy się odkaża wodę, tak, albo jak naprawiać sprzęty kuchenne, więc to rzeczywiście były takie kobiety, które były wyszkolone i przygotowane bardzo wszechstronnie. Rozmawiałam kiedyś z taką dziennikarką, która mi powiedziała, że jak właśnie przeczytała moją książkę Perzetki 44, jak sobie zdała sprawę, jak wielką wiedzę im przekazywano i jak po prostu były bardzo szkolone jeszcze tak praktycznie, tak, więc ona to nawet w ogóle uważała, że był troszeczkę kimś takim, ale taki James Bond w spódnicy, tak, jasne, że to tutaj może jakby te takie pierwsze skojarzenie akurat z takim określeniem, to jest oczywiście jeszcze udział w różnego rodzaju akcjach, one może tutaj mniej działały, natomiast no po prostu pod względem wiedzy, no to były wyszkolone niesamowicie.
No i trzeba pamiętać, że to całe szkolenie odbywało się w warunkach okupacyjnych.
Tak,
one nie
tak,
chodziły
tak.
sobie po prostu do szkoły normalnie, tylko to wszystko było
w podziemiu. Tak, dokładnie, tylko mamy konspirację.
Jak wyglądała twoja droga badawcza? Od czego zaczęłaś poszukiwania źródeł i jakie materiały okazały się najbardziej cenne?
No ta droga badawcza to rzeczywiście trwała prawie 20 lat i myślę, że to jest rzeczywiście chyba też takie trochę niesamowite. Jak to się zaczęło? No to zaczęło się rzeczywiście, tak jak już powiedziałam, że po prostu dostałam takie zlecenie, żeby przygotować to hasło do tej wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego. Rozpoczęłam od takiego materiału, który się znajduje w książce takiej, w takiej zbiorówce, to się nazywa Służby w walce i tam rzeczywiście perzetki zostały opisane przez dwie z perzetek i to faktycznie było bardzo, bardzo ciekawe źródło, natomiast ja wówczas poszłam jeszcze do Archiwum Akt Nowych, jeszcze wówczas był tam taki dział, który się nazywał Komisja Historii Kobiet. To był moment, kiedy nie można było jeszcze źródeł fotografować, więc tak naprawdę wszystko trzeba było przepisywać, gdzie były fiszki, tak, więc tak naprawdę też się szukało w fiszkach, więc to były naprawdę bardzo zamierzchłe czasy. I tam trafiłam na bardzo ciekawe źródła, bo tam było tych jakby materiałów, czy jakby teczek, bo to w sumie wszystko było w teczkach. Teczek perzetek było tam chyba 20, czy nawet troszkę więcej. Tam rzeczywiście były bardzo ciekawe materiały, bo to były takie materiały absolutnie unikatowe, bo to często były po prostu wspomnienia, często nawet ręcznie pisane, tak właśnie dokładnie jeszcze przez perzetki, albo no na przykład biogramy perzetek przygotowywane przez inne perzetki, więc myślę sobie, że to faktycznie było bardzo, bardzo ciekawe źródło. Poza tym ja jeszcze miałam takie szczęście, że mnie udało się kilka perzetek poznać. Poznałam między innymi panią Eleonorę Kasznicę, która była ona w sumie była ochotniczką, bo ona miała wtedy 16 lat i ona się przyłączyła 2 czy 3 sierpnia 1944 roku do perzetek, ale rzeczywiście tam należała i ona faktycznie się ze mną spotkała. Mam ją nagraną zresztą. To było bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dużo różnych takich mniej oczywistych informacji mi przekazała. Oczywiście też przygotowałam taką ankietę skierowaną do powstańców warszawskich, na którą odpowiedziały mi 2 perzetki i to myślę, że też było rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest takie moje źródło, takie autentycznie zupełnie unikatowe. Poza tym jeszcze rzeczywiście korzystałam z prasy powstańczej, korzystałam z prasy okupacyjnej, korzystałam z prasy powojennej. Myślę, że też takim bardzo ciekawym źródłem był wspomnienia parzetek, no bo kilka z tych parzetek rzeczywiście napisało wspomnienia, które też były z kolei złożone w archiwum akt nowych, więc no po prostu trzeba było do nich dotrzeć, tak, trafić na nie. No i w taki sposób rzeczywiście zbierałam materiały, natomiast w zasadzie jak już pisałam książkę, tak wtedy, kiedy byłam na finiszu, to trafiłam jeszcze do dwóch czy trzech rodzin właśnie powstańczych i to rzeczywiście było bardzo, bardzo ciekawe, bo ja dzięki temu mogłam te kobiety poznać z zupełnie innej perspektywy, bo nie patrzyłam wtedy na nie przez pryzmat tego, że właśnie były parzetkami, czy że należały do Armii Krajowej, tylko ktoś opowiadał mi o swojej ukochanej cioci, tak, i jakby dzięki temu też no, miałam dostęp do zupełnie innych materiałów, takich znowu unikatowych, bo to na przykład były unikatowe zdjęcia rodziny, tak, więc myślę sobie, że faktycznie no, te materiały były bardzo ciekawe, natomiast ja sobie wpadłam jeszcze na coś takiego, że poza tym, że chciałabym opisać parzetki, że chciałabym opisać gospody, to wymyśliłam sobie, że chciałabym jeszcze spróbować zlokalizować, gdzie te gospody w Warszawie były i to też była taka znowu ogromna praca, bo trzeba było pracować na mapach przedwojennej Warszawy, okupacyjnej Warszawy, powstańczej Warszawy, powojennej Warszawy, na zdjęciach lotniczych również pracowałam, więc no, myślę sobie, że ta praca była taka złożona, ale to dzięki temu powstała książka, która no, w jakimś sensie jest unikatowa.
Jest unikatowa.
A teraz proszę Państwa, pora na chwilę muzycznej refleksji. Ale bez obaw, nie będzie nudno, bo poezja i muzyka to duet doskonały. Muszę przyznać, że od zawsze mam ogromny szacunek dla twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poety, żołnierza, symbolu młodości przerwanej zbyt wcześnie. Nasza noblistka, Wisława Szymborska, napisała kiedyś piękny, poruszający wiersz o tym, jak mogłoby się potoczyć życie Baczyńskiego, gdyby nie zginął czwartego dnia Powstania Warszawskiego. A teraz proszę sobie wyobrazić, współczesna młodzież wzięła ten wiersz na warsztat. I no cóż, jak to młodzież zrobiła z tego coś zupełnie nowego, z pasją, energią i wrażliwością, której mógłby pozazdrościć nie jeden dorosły. Posłuchajcie więc efektu tej poetycko-muzycznej fuzji. Przed Państwem w biały dzień. Zapraszam.
Do pensjonatu w górach jeździłby, na obiad do jadalni schodziłby, na cztery świerki z gałęzi na gałąź, nie otrząsając z nich świeżego śniegu, za stolika pod oknem patrzyłby. A w górach czas jak śnieg się sypie, ciętą w szpit, łysawy, siwiejący w okularach, o pogrubiałych i znużonych rysach twarzy, z brodawką na policzku i fałdzistym czołem, jakby anielski marmur oblepiła ludzka glina. A kiedy to się stało, sam nie wiedziałby, bo przecież mi gwałtał nie, ale pomalutku zwyżkuje cena za to, że się nie umarło wcześniej i równie on tę cenę płaciłby. A w górach czas jak śnieg się sypie, na dłoniach topnieje, w myślach trwa, czy to sen, czy jeszcze życie, czy pamięć tylko w nas tak gra. O cząstce ucha ledwie draśnie tej pociskiem, gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili. Cholerne miałem szczęście, mawiałbym. A w górach czas jak śnieg się sypie, na dłoniach topnie. od progu wołałby: Panie Baczyński, telefon do pana. I nic dziwnego w tym nie byłoby, że to on. I że wstaje obciągając sweter i bez pośpiechu rusza w stronę drzwi.
A w górach czas jak śnieg
się sypie. Na dłoniach topnieje, w myślach trwa. Czy to sen, czy jeszcze życie? Czy pamięć tylko w nas tak gra? Rozmów na widok ten nie przerywa nowy. W pół gestu i w puchu nie zastyga nowy, bo zwykłe to zdarzenie. A szkoda, a szkoda, jako zwykłe zdarzenie traktowano by.
Dlaczego twoim zdaniem historia Perzetek przez tyle lat pozostawała na marginesie opowieści o Powstaniu Warszawskim?
Tutaj to mogę tylko gdybać, szczerze mówiąc, bo jakby nie ma takich oficjalnych informacji na ten temat. Sama nie wiem, dlaczego tak się stało z jednej strony, ponieważ no, historia moim zdaniem jest bardzo ciekawa, to były bardzo ciekawe kobiety, bardzo dużo się wokół nich działo. Nawet w jakimś tam momencie sobie myślałam, że może ktoś po prostu nie chciał, żeby się o nich mówiło, ale podejrzewam, że mogło to być związane z tym, że był troszeczkę konflikt między Perzetkami a Wojskową Służbą Kobiet. I to tak naprawdę Wojskowa Służba Kobiet, która przede wszystkim opowiadała o kobiecym udziale w Powstaniu Warszawskim, no w związku z tym, że nie mogła przejąć Perzetek i że nie mogła wchłonąć w jakimś tam sensie Perzetek i nad nimi mieć władzy i kontroli, no to być może w taki sposób chciała, żeby akurat o tej strukturze było mniej głośno, bo rzeczywiście był taki spór kompetencyjny i tutaj komendantka Wojskowej Służby Kobiet zwracała się w ogóle do Komendy Głównej Armii Krajowej, nawet do samego komendanta, że dlaczego struktura kobieca jest właśnie poza Wojskową Służbą Kobiet, no ale w związku z tym, że Perzetki były w ramach BIP-u, a BIP był bardzo blisko komendantury, no to po prostu udało się zrobić, żeby o nich opowiadać. Myślę sobie, że to troszeczkę było związane też z takim faktem, że no nie wszyscy uczestnicy Powstania Warszawskiego chwalili się przynależnością do Powstania Warszawskiego, no bo wiadomo, że za to były represje, że można było stracić pracę, że można było pójść do więzienia, że można było być pomijanym w awansach, że dzieci mogły się nie dostawać na studia, że można było nie wyjeżdżać za granicę, nawet do tych krajów demokracji ludowej, ale jednak. Więc tak naprawdę to też mógł być kolejny powód. Wydaje mi się, że może też dlatego, że same Perzetki nie napisały książki na ten temat i że one po prostu faktycznie zbierały materiały, ale że to nie zostało opublikowane. Bo taka pierwsza większa publikacja, która w ogóle była, to była dopiero na 50. rocznicę i to się ukazało dokładnie w tej książce, o której wspominałam, czyli W służbach w walce, tak? I tam po prostu były omówione różne służby i między innymi po raz pierwszy no właśnie wtedy o tym Perzecie się mówiło. No i myślę sobie, że to są chyba te takie podstawowe powody.
Tak wyglądał zwykły dzień w gospodzie żołnierskiej, które Perzetki prowadziły w Powstaniu Warszawskim?
No myślę, że ten taki zwykły dzień, no to pewnie za każdym razem troszeczkę inaczej, bo to wszystko zależało od tego, jak się układała sytuacja militarna. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że część gospód w jakimś tam momencie została zamieniona też na stołówki powstańcze, no bo były takie gospody, bo myślę, że warto o tym też wspomnieć, że były trzy rodzaje gospód, że z jednej strony były takie gospody modelowe, które działały tak, jak założono. Były takie gospody, które na początku były gospodami, a potem bardzo szybko zamieniły się w kuchnie czy w stołówki powstańcze, a były też takie gospody, które po prostu działały bardzo krótko. Ale te gospody, które zostały zamienione w kuchnię, no to po prostu tam przychodzili powstańcy i tam jedli śniadania, obiady, kolacje, albo nie wiem, śniadania i obiadu, kolacje. Natomiast w takich modelowych miejscach, no to myślę, że powstańcy przede wszystkim przychodzili tam na kawę. To rzeczywiście w tych wspomnieniach powstańczych się bardzo często mówi, że to są takie miejsca, gdzie można o każdej porze właśnie było przyjść i dostać kubek gorącej kawy. I ta kawa była niesamowicie ważna, bo ona bardzo często pozwalała przetrwać, po prostu. I to powstańcy o tym mówili, takim otwartym tekstem. Część wojska przychodziła tam na to drugie śniadanie i na podwieczorki. To rzeczywiście też mówiono o tym, że to było bardzo, bardzo ważne, no bo pamiętajmy o tym, że większość powstańców chodziła przeważnie głodna, tak? A jeszcze jak się wspomni o tym, że to bardzo często byli młodzi ludzie, którzy, no wiadomo, że te apetyty mają jeszcze większe. No oczywiście tam ludzie też przychodzili chociażby tak zwaną kawę, albo żeby odpocząć, albo żeby posłuchać koncertów powstańczych, bo tam rzeczywiście to życie kulturalne kwitło i peżetki same wspominały o tym, że były takie gospody, gdzie na przykład na koncerty, wtedy kiedy no na przykład chociażby występował Mieczysław Fok albo Mira Ziemińska-Sygietyńska, potrafiło przyjść nawet do 200 osób, więc rzeczywiście no to było takie duże przedsięwzięcie jak na warunki powstańcze, ale tam też ludzie właśnie przychodzili chociażby po to, żeby wypożyczyć książkę. I myślę, że to jest też niesamowite, że w gospodach były i czytelnie, bo peżetki w ogóle, przygotowując taką gospodę, myślały bardzo o książkach, bo faktycznie książki, nawet jak one same mówiły, propaganda książki, to w ogóle było coś, co dla nich było niesamowicie, niesamowicie istotne. I przygotowując taką gospodę jeszcze w okresie okupacji, to tak naprawdę myślały również o tym, jaki będzie księgozbiór, tak, i w ogóle jaki powinien być ten księgozbiór, jakie tytuły się tam powinny znaleźć. Natomiast myślę, że ciekawe było też to, że peżetki na przykład były uczone tego, że o książkę należy dbać, tak, w związku z tym jak prowadziły coś, co faktycznie można byłoby nazwać wypożyczalnią książek w zasadzie, no to dbały o to, żeby ci powstańcy te książki również oddawali, tak, i jedna z tych właśnie peżetek mówiła o tym, że było coś takiego jak fanty i książkę można było właśnie wypożyczyć wtedy, kiedy taki fant został zostawiony. Takim fantem mogło być na przykład Wieczne Pióro. No i potem właśnie jedna z tych peżetek to się śmiała, że po prostu wtedy tak nie do końca pomyślały o tym, że ktoś nie oddał książki, bo na przykład został ranny albo zginął na tej barykadzie, tak? Więc, no ale no właśnie, po te książki też się tam generalnie przychodziło. No a poza tym też można tam było przyjść, no na przykład na nabożeństwo powstańcze. Natomiast przychodziły tam również młode pary, które właśnie wzięły ślub, bo wiele wesel powstańczych no miało miejsce w gospodach peżetek, więc działo się tam, myślę, całkiem dużo.
Jakie były największe trudności i zagrożenia, z jakimi te kobiety musiały się mierzyć podczas pełnienia swojej służby?
No to są takie zagrożenia, które myślę, że dotyczyły wszystkich powstańców, czy uczestników powstania generalnie. No przede wszystkim są to zagrożenia związane z tym, że można było zginąć, prawda, i że można było zginąć wszędzie. Można było zginąć i na pierwszej linii walki, i w gospodzie, albo w kuchni chociażby. A poza tym no to były takie zagrożenia związane z transportem żywności, bo jednak magazyny były często oddalone i jak same peżetki pisały, no to po prostu, żeby na przykład przejść do magazynu peżetek, żeby zdobyć jakieś trochę lepsze produkty żywnościowe, to na przykład trzeba było przejść chociażby z Powiśla na obecny plac powstańców, czyli no tam okolice ulicy Świętokrzyskiej Jasnej, tak? Więc tak naprawdę, no to teraz idąc, no to pewnie byśmy szli 30-40 minut, tak sobie myślę. No a wtedy to się szło około 2-3 godzin i to jeszcze pamiętajmy, że trzeba było przejść przez teren, który był ostrzeliwany, więc tak naprawdę no to właśnie zdobywając żywność albo idąc po wodę, albo idąc do jakiegoś ogrodu, żeby zdobyć chociażby warzywa do jakiejś zupy powstańczej, no to też można było zginąć. No oczywiście to jest też cały los ludności cywilnej w jakimś tam sensie, czy no powstańców również, no ale no po prostu strata swoich bliskich, brak informacji o swoich bliskich albo informacje, że ktoś zginął, prawda, więc no myślę, że to są no te takie najważniejsze bolączki.
Właśnie nasunęło mi się takie pytanie, skąd one brały produkty do tego, żeby te gospody w ogóle funkcjonowały, bo przecież żeby prowadzić taką jadłodajnię, no to trzeba mieć naprawdę setki kilogramów żywności.
Ale wspominałam o tym, że peżetki były świetnie przygotowane. Peżetki miały z jednej strony swoje magazyny i na przykład jeden z takich magazynów był PKO, czyli też tam, gdzie była jedna z gospód PKO, czyli ulica Jasna Róg Świętokrzyskiej. Tam był jeden z takich magazynów. Peżetki oczywiście też korzystały z magazynów wojska, czyli z kwater mistrzostwa, korzystały również z magazynów Wojskowej Służby Kobiet. No pamiętając o tym, że był ten konflikt między peżetkami WSK, to nie zawsze wszystko przebiegało tak, jak do końca powinno. Natomiast no rzeczywiście były robione zapasy i faktycznie trochę tych zapasów już było takich przygotowanych. Powstańcy zdobyli różnego rodzaju magazyny i to chyba też jest ciekawe, ja o tym pisałam no dosyć dawno, bo ja o tym pisałam w książce dotyczącej życia codziennego, no ale to mogę przy okazji dorzucić taką informację, że jakby każda dzielnica miała swoje magazyny, dzięki temu każda dzielnica miała jakąś tam taką specyfikę żywnościową. No i no na przykład Śródmieście słynęło z browaru Haberbusza i Schillego, w związku z tym mamy kaszę plujkę albo zupę plujkę, tak, i mamy to zboże, które właśnie było w magazynach. Natomiast no na przykład na Czerniakowie zdobyto magazyny, gdzie było bardzo dużo karonu, gdzie było bardzo dużo przecieru pomidorowego i powstańcy właśnie mówią o tym, że bardzo często właśnie jednego dnia była chociażby zupa pomidorowa z makaronem, no a drugiego dnia był makaron z sosem pomidorowym na przykład, tak, że to właśnie były chociażby tego typu sytuacje. Natomiast też były ogródki, myślę, że o tych ogródkach też warto pamiętać, bo warszawiacy jeszcze podczas okupacji rzeczywiście obsadzali prawie każdy wolny teren i tych ogródków było bardzo, bardzo dużo. Były też tereny, gdzie nawet było coś a la żniwa, bo rzeczywiście no, na samym Mokotowie mówiono o tym, że tam gdzieś tam niedaleko no, po prostu było zboże i faktycznie były osoby, które się tam wyprawiały, no i było coś a la żniwa. A poza tym jeszcze oczywiście zdobyli bardzo dużo magazynów niemieckich i to chociażby tutaj można wspomnieć o Poczcie Głównej. Na Poczcie Głównej była również gospoda i też właśnie Poczta Główna słynęła z takiego świetnego magazynu, bo tam był magazyn, gdzie były te takie produkty, teraz byśmy powiedzieli delikatesowe, bo tam na przykład rzeczywiście były i sardynki z Portugalii, z Francji były chociażby wina, no po prostu takie bardziej delikatesowe produkty. No i sklepy oczywiście też zdobyte, czy tam przejęte, czy różnego rodzaju kawiarnie, cukiernie, restauracje, to wszystko też było, no plus oczywiście jeszcze chodzenie po mieszkaniach ludności cywilnej i tak zwane rekwizycje.
Ile mniej więcej kobiet liczyła pomoc żołnierzowi w stolicy? W jaki sposób były one zorganizowane?
No z tą ilością to jest właśnie bardzo trudny temat, bo tak naprawdę rzeczywiście jak się czyta to, co pisały same pyżetki, to pyżetki mówiły o 200 osobach. Natomiast jak ja sobie zrobiłam aneks, no to w moim aneksie jest ponad 400 osób, ale pamiętajmy też o tym, że no część osób się po prostu zgłosiła podczas Powstania Warszawskiego chociażby. Jeszcze z tymi pyżetkami to jest o tyle też ciekawe, że często jakby mianem pyżetki były określone kobiety, które wcale nie należały do służby pomocy żołnierzowi, tylko po prostu pomagały w kuchniach. Ja sama miałam raz tego typu sytuację, że ktoś mi powiedział, że żyje jeszcze jakaś pani, która jest właśnie pyżetką. Ja się z nią spotkałam, żeby wypytać o te pyżetki, żeby wypytać o gospodę, a ona mi powiedziała, że nie była pyżetką, tylko pracowała w kuchni. Natomiast no po prostu czasem też na kobiety, które pomagały w kuchni, mówiono pyżetka.
Wiele pyżetek to były kobiety starsze, dojrzałe, które dla młodych powstańców pełniły często rolę matek czy cioć. Jak wpłynęło to na atmosferę w oddziałach?
No bardzo, bardzo dobrze, bo rzeczywiście pyżetki to powinniśmy kojarzyć z taką rolą opiekuńczą przede wszystkim. Zresztą to chyba też jest ciekawe, że te pyżetki, tak jak wspominałam wcześniej, że one były troszeczkę starsze, bo tak jak przeważnie ten taki główny wiek powstańców to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, od 16 do 26 lat. Wyliczałam taką średnią wieku i to tak wyszło, że to tak 45-50 bardziej, więc one były troszkę starsze, co też jest bardzo widoczne w ich pseudonimach, bo część z nich to są na przykład takie nazwy jak mama, ciocia, babcia, szefowa, więc też mamy no te wszystkie takie role opiekuńcze. Natomiast to też chodziło o to troszkę, żeby pyżetki były takimi kobietami, do których ci młodzi powstańcy mogli przyjść z każdym problemem. I to faktycznie tak bardzo często było, że powstańcy przychodzili, bo na przykład komuś się zła panterka, tak? Albo no na przykład ktoś potrzebował trochę wody, żeby swój strój móc uprać. Albo ktoś miał jakiś problem zdrowotny, albo ktoś nie mógł sobie poradzić z traumą, albo z jakąś inną taką trudną sytuacją psychiczną, albo no ktoś był strasznie głodny, tak więc chłopcy też tam po prostu przychodzili z taką prośbą, czy ewentualnie można było jakąś tam dodatkową porcję zupy albo kaszy. Więc faktycznie one były takimi kobietami też, gdzie można było przyjść, porozmawiać, no i jakby z każdym swoim takim problemem przyjść, ale też były też takimi kobietami, które właśnie miały czuwać nad tym, że wtedy, kiedy ci powstańcy trochę tracą ducha walki, albo no po prostu się zaczynają załamywać, no to po prostu chodziło też o to, żeby ich wesprzeć. No i stąd też ta pomoc żołnierzowi, taka bardzo, bardzo szeroko rozumiana, tak jak mówiłam na początku.
Wspomniałaś już trochę o stosunkach, jakie panowały pomiędzy różnymi kobiecymi formacjami w czasie powstania, ale jak wyglądała współpraca pyżetek z innymi formacjami, na przykład sanitariuszkami czy kuchniami polowymi w strukturach Armii Krajowej?
Z jednymi świetnie, a z innymi tak sobie. I to chyba trzeba rzeczywiście byłoby powiedzieć, bo świetnie oczywiście z BIP-em, czyli Zbiorem Informacji i Propagandy, bo bo oni należeli dokładnie do tej samej struktury, a BIP bardzo pomagał perzetkom, ponieważ, no tak jak wcześniej powiedziałam, w gospodach chociażby się odbywały uroczyste akademie czy koncerty powstańcze, pojawiali się tam artyści. Poza tym gospody były bardzo dobrze przygotowane plastycznie, więc chociażby referat plastyczny BIP-u, to też jest ta pomoc generalnie. No z kwatermistrzostwem bywało różnie, czyli generalnie no jakby z Armią Krajową albo z Wojskową Służbą Kobiet, no bo wiadomo, że to tutaj czasami dochodziło do jakichś tam zatargów i faktycznie jakby się tak czytać pewne dokumenty, no to troszeczkę była taka rywalizacja. Oczywiście rywalizacja też o te takie lepsze produkty żywnościowe, prawda? No bo rzeczywiście to tutaj było takie wzajemne przejmowanie albo zamykanie przed sobą na przykład magazynów, tak? I to rzeczywiście wcale no nie było takie, to nie były takie jednostkowe przypadki. Troszeczkę też było tak, że na przykład sanitariuszki albo łączniczki uważały się za lepszy rodzaj służby. I faktycznie no tutaj o tych peszetkach mówiło się, że to są takie kobiety, które stworzone są jakby do tych takich bardziej łatwych zajęć. Na zasadzie, że ciekawe, czy one sobie poradzą, jeśli w szpitalu będą musiały no na przykład asystować przy operacji i nie wiem, trzymać komuś, która właśnie jest mu odejmowana. No bo peszetki w samych szpitalach no to przychodziły po to, żeby no na przykład czytać rannym, żeby napisać list. No poza tym oczywiście była troszeczkę zazdrość, bo peszetki były takimi kobietami, które zupełnie inaczej wyglądały. One wyglądały dużo lepiej, one chodziły w sukienkach, one chodziły często w białych kołnierzykach, co oczywiście też tam powodowało różnego rodzaju komentarze. One często były kobietami, które bardzo elegancko wyglądały. Ja wiem, że jak się mówi o Powstaniu Warszawskim, to niektóre osoby myślą, że no ale jak tutaj elegancja, a tutaj w ogóle Powstanie Warszawskie, natomiast one rzeczywiście starały się wyglądać ładnie, schludnie, czysto. Zresztą są takie opisy na ten temat, że oficerowie na przykład zupełnie inaczej się odnosili do peżetek, właśnie dużo bardziej widzieli w peżetkach kobiety niż no na przykład w swoich łączniczkach czy sanitariuszkach. No i tutaj oczywiście dochodziło do zazdrości, dochodziło do różnego rodzaju komentarzy. Ja się zastanawiam, bo ja rzeczywiście nie pisałam o tym w książce, no bo tutaj w książce nie ma wszystkich rzeczy i wszystkich materiałów, ale rzeczywiście była taka grupa osób, które uważały, że peżetki to są te kobiety też inteligentne, bardziej dbające o swój wygląd, dbające o makijaż na przykład. Trafiłam na taki materiał w Barykadzie Powiśla, czyli w prasie Powiśla, gdzie rzeczywiście no troszkę się z tych peżetek śmiano czy żartowano, tak może niekoniecznie w bardzo miły sposób. No też czasami rzucano tego typu komentarze, że peżetki pomagają wojsku nie tylko w ten taki bardziej oficjalny sposób. No i tutaj chodziło też o te kontakty seksualne. Oczywiście podejrzewam, że dotyczyło to takiej bardzo niewielkiej grupy osób, ale spotkałam się również z takimi zarzutami, bo to powiem szczerze, że to właśnie wtedy było podawane jako zarzut.
Tak, a potem ci wszyscy, którzy szedzili z peżetek, przychodzili do nich, jak im się panterka rozdarła. Poza tym chciałem powiedzieć, że jeżeli peżetki miały po 50 lat, a żołnierze po 20, to tak, to mógł być zarzut.
Ale peżetki to nie są kobiety, które miały tylko tyle lat, no bo również były peżetki, które miały 19, 20 i 16, tak?
Trywializuję.
Okej.
Okay. Który z bohaterek opisywanych w książce zrobił na tobie największe wrażenie i dlaczego?
Z całą pewnością taką moją ulubioną postacią jest pani Irena Jurgielewiczowa, pseudonim Jurga. To jest oczywiście kobieta, którą pewnie wiele osób kojarzy z lekturami, czyli z książką chociażby Ten obcy albo z książką Inna. I myślę, że to jest chyba też bardzo, bardzo ciekawe, bo bardzo wiele osób mówiło mi o tym, że absolutnie nie wiedziały, to zwłaszcza dziennikarki, co po niektóre, że Irena Jurgielewiczowa właśnie przede wszystkim raz, że w ogóle uczestniczyła w samym Powstaniu Warszawskim, a dwa, że jeszcze była peżetką. Natomiast myślę, że niesamowite było to, że ona faktycznie przepięknie pisała na temat Powstania Warszawskiego. Była niesamowicie refleksyjną kobietą, więc jakby to jej podejście było też takie bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast Powstanie Warszawskie było takim wydarzeniem, które z całą pewnością ją ukształtowało i myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Dla mnie chyba ciekawe było też to, że miałam swoje pierwsze spotkanie autorskie poświęcone książce, zresztą które się odbyło w bibliotece na Koszykowej. To przyszła rodzina pani Ireny i to też było dla mnie niesamowite, no bo wtedy rzeczywiście mogłam poznać panią Irenę z takiej zupełnie innej perspektywy, bo ta rodzina opowiadała nam, jaką była kobietą prywatnie, że miała świetny kontakt z młodymi ludźmi, opowiadały o jej mieszkaniu, bo jej mężem był plastyk, który rzeczywiście też na przykład chociażby wykonywał plakaty powstańcze. Natomiast no rzeczywiście ona po prostu była bardzo, bardzo ciekawą osobą, świetnie przygotowaną do swojej roli, świetnie wyedukowaną, więc no taka bardzo, bardzo ciekawa postać. No to kolejną taką myślę, że też interesującą osobą to jest chociażby pani Halina Regulska, która z kolei była uczestniczką wyścigów samochodowych, jak się wtedy mówiło, automobilistką, więc to w sumie też ciekawa postać, pochodziła oczywiście z takiej lepiej sytuowanej rodziny, natomiast ona z kolei była podczas powstania pracowniczką kuchni powstańczej, to właśnie pracowała w takiej kuchni, gdzie przede wszystkim należały kobiety z wojskowej służby kobiet, natomiast no ona po prostu jako peszetka została tam przyłączona i chyba warto też wspomnieć o tym, że właśnie wtedy się okazało, że peszetki mają trochę inne prawa i tak jak na przykład kobiety, które były z WSK, no to po prostu musiały być tam skoszarowane, a ona jako jedyna mogła wrócić na noc do swojego domu.
Czy podczas pracy nad książką natrafiłaś na jakieś nieznane dotąd fragmenty lub relacje, które szczególnie cię zaskoczyły?
Zdecydowanie tak. To znaczy było bardzo dużo dokumentów i faktycznie były to takie dokumenty dotyczące tego, jak peszetki planowały gospodę, jak planowały chociażby swoje szkolenia i to rzeczywiście były takie materiały, które znalazłam w archiwum akt nowych. No, myślę, że bardzo ciekawa jest historia zdjęcia, które jest na okładce książki. To jest w ogóle jedyne znane zdjęcie peszetek, gdzie peszetki są w bluzkach, na których mają swój emblemat peszet, tak? I generalnie to w sumie też jest ciekawe, bo to jest takie zdjęcie, którego nawet nie ma w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, nie ma go w żadnym z muzeów polskich i to jest po prostu zdjęcie, które zostało przywiezione najprawdopodobniej właśnie z zagranicy przez jednego z moich znajomych, który mi po prostu udostępnił to zdjęcie i chyba też bardzo ciekawe są takie materiały, które tu się pojawiają w książce, to są znowu materiały ikonograficzne. Zdjęcie dwóch gospód, tak? Albo może nawet bardziej miejsc, gdzie są te gospody, bo na jednym to po prostu jest okno i tam widać, że na tym oknie jest zrobiony taki plakat informujący o tym, że tutaj jest gospoda, to jest właśnie miejsce na Powiślu przy ulicy Smulikowskiego 6/8. Natomiast też jeszcze się właśnie zachowało takie zdjęcie, które znowu jest takim zdjęciem, którego nie ma chociażby w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, ani żadnego innego muzeum warszawskiego, gdzie jest pokazana gospoda przy warszawskiej Imce. Więc myślę sobie, że to są że te materiały.
Jak wyglądały losy peszetek po kapitulacji powstania? Czy wiadomo, co działo się z nimi w obozach czy na emigracji?
Tutaj znowu to jest taki kolejny bardzo wielki, bardzo szeroki temat. Tutaj losy się potoczyły trzema ścieżkami. Z jednej strony to są kobiety, które po prostu wyszły z ludnością cywilną i tak kończył się ich udział w działalności związanej z Armią Krajową, na przykład, bo rzeczywiście wyszły z ludnością cywilną i już po prostu się nie mieszało dalej w konspirację. Były kobiety, które wyszły z ludnością cywilną po to, żeby dalej działać w konspiracji i tak zachowała się chociażby komendantka, czyli pani Hanna Łukaszewiczowa, pseudonim Ludwika i ona potem trafiła do Krakowa, z tego Krakowa rzeczywiście dalej kierowała działalnością pomocy żołnierzowi. Myślę, że to też jest o tyle ciekawe, bo do Krakowa trafiło bardzo wielu powstańców i tak jak generalnie mówiło się też o tym, że peszetki to jest też pomoc żołnierzowi rannemu, to one właśnie tam chociażby w tym Krakowie pomagały w szpitalach, opiekując się chociażby powstańcami, natomiast faktycznie część kobiet wyszła też do obozów jenieckich i tam poszły obie komendantki, czyli pani Hanna Wendland, pseudonim Zofka i pani Maria Rerich, pseudonim Ina. No i rzeczywiście one tam prowadziły działalność kulturalną, działalność oświatową, prowadziły tam szkoły, albo no na przykład Zofka też potem, jak już obóz jeniecki został wyzwolony, no to po prostu jeździła po tych miejscach, gdzie były skupiska Polaków, pytała się, czy potrzebują przedszkolanek, czy potrzebują jakichś osób, które po prostu mogłyby uczyć. No i generalnie właśnie potem przyjeżdżała z takimi osobami do tych skupisk, natomiast no większość peszetek rzeczywiście wróciła do Polski, wróciła do Warszawy, prowadziła dalej działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, ale były też takie peszetki, które rzeczywiście zostały za granicą.
A jak została przyjęta twoja książka Peszetki 44? Jakie głosy i relacje spotkałaś ze strony czytelników?
Książka została przyjęta bardzo dobrze. Ja powiem szczerze, że w ogóle chyba jest to książka, z której ja sama też jestem najbardziej dumna, bo wydaje mi się, że zapełniłam taką przestrzeń w historiografii Powstania Warszawskiego. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele osób mówiło o tym, że to jest niesamowite, że po tych 80 latach jest jeszcze taki temat, o którym po prostu nic nie wiadomo, tak? I że w w ogóle można było tutaj tę lukę uzupełnić. Bardzo wielu dziennikarzy pytało o tą książkę, bardzo wiele osób nie tylko z samej Warszawy właśnie się interesowało tematem, bo na przykład rzeczywiście byłam w mediach i na Pomorzu Zachodnim, i na Opolszczyźnie, i na Dolnym Śląsku, i w Łódzkim, i na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie, tak więc no generalnie tutaj po prostu zainteresowanie było bardzo, bardzo duże. Część moich czytelników była zaskoczona tym, że jest to książka taka, gdzie troszkę jest też więcej tej takiej historii, prawda? No bo rzeczywiście ja tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że Porzetki no nie miały tej swojej monografii, swojej publikacji, to ta moja książka musi być troszeczkę takim połączeniem książki takiej, jak zawsze pisałam do tej pory, czyli o kobietach, o emocjach, troszeczkę z taką rozszerzoną tą częścią historyczną, ale myślę, że to po prostu warto było i trzeba było i taka książka też była potrzebna.
Tak, też odniosłem takie wrażenie, że ta książka zapełniła lukę z historiografii Powstania Warszawskiego. Poza tym to chyba twój opus magnum.
No tak. No to była rzeczywiście taka książka, nad którą pracowałam najdłużej i bardzo chciałam, żeby powstała. No i po prostu mogła powstać też między innymi dlatego, że wydałam ją pod tą swoją własną marką wydawniczą, ponieważ była za mało komercyjna dla dużych wydawców. I to chyba też trzeba o tym pamiętać, że dobrze, że powstają też te takie mniejsze wydawnictwa, czasami sięgają po mniej komercyjne tematy. I myślę, że w przeciwnym razie no taka książka no nie miałaby prawa bytu na obecnym rynku wydawniczym.
Wiem, że w książce nie zamieściłaś całej wiedzy, jaką posiadasz na temat Perzetek. Pierwsze, dlaczego i czy możesz powiedzieć pokrótce, co nie znalazło się w książce?
Przede wszystkim dlatego, że ja tę książkę, no tak jak już kilka razy wspominałam, wydawałam pod swoją własną marką wydawniczą, no takie małe mikrowydawnictwa, jak Agnieszka Cubała moje książki, bo taka jest nazwa mojego mini wydawnictwa. Po prostu dysponują bardzo ograniczonymi środkami finansowymi i to z jednej strony był też powód. Dwa, to zdawałam sobie sprawę, że będzie to książka, która mimo wszystko będzie trochę książką niszową, no bo generalnie trzeba się interesować Powstaniem Warszawskim, tematami kobiecymi, gospodami, a poza tym jeszcze też wiedziałam, że to no na pewno też będzie taka książka, która będzie troszkę bardziej historyczna, więc jakby no też tutaj już ten rynek czytelnika jest troszeczkę mniejszy. Natomiast w związku z tym, że zależało mi, żeby napisać trochę o tym, jak powstała w ogóle sama struktura, trochę na temat okupacji, trochę na temat tego, że te Perzetki działały nie tylko w Warszawie, tylko w całej Polsce, że chciałam opisać gospody, których było bardzo, bardzo dużo i że na samym końcu jeszcze sobie wymyśliłam, że chciałabym, żeby tam był aneks, w którym jest ponad 400 takich krótkich biogramów, bo tych biogramów tam jest chyba 420, no to po prostu no też wiedziałam, że to wszystko jakoś się musi zmieścić na takiej mniejszej przestrzeni. W związku z tym no po prostu część materiałów wypadła sama. To przede wszystkim były materiały dotyczące organizacji samej. No właśnie ja tam miałam mnóstwo takich materiałów dotyczących takiego jak domy żołnierza, jak koła matek chrzestnych Perzetek, jak tego typu organizacje i ja rzeczywiście o nich wspomniałam tylko, natomiast no pomyślałam sobie, że to po prostu będzie kolejna przestrzeń, a chyba bardziej zależało mi na tym, żeby pokazać jakimi były kobietami, co one przeżyły. Natomiast jest tam rzeczywiście bardzo dużo odnośników, to jest książka, która ma przypisy, gdzie w bardzo wielu miejscach jest napisane, że jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, no to jest no na przykład taki i taki dokument, który jest na przykład w Archiwum Akt Nowych.
Jaki przekaz chciałabyś, aby współczesna młodzież i kolejne pokolenia wyniosły z historii Perzetek?
No chciałabym pewnie, żeby pamiętano o tym, że bardzo dużą rolę w Powstaniu Warszawskim odegrały także kobiety. Chciałabym, żeby pamiętano o tym, że to bohaterstwo miało różne formy. Także czasami równie wielkim bohaterem trzeba było być po to, żeby stać i żeby ugotować garnek zupy, albo żeby po prostu zanieść potem tę zupę na barykadę, że tak samo można było zginąć, jak walcząc na tej barykadzie. I że bronią czasami mogła być kopystka, tak jak jedna właśnie z Perzetek mówiła, kopystka, czyli taka łyżka do mieszania zupy, tak?
Dziękuję, to już było ostatnie pytanie, które miałem przygotowane do naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję, że godziłaś się i znalazłaś czas, żeby spotkać się podczas swoich rozjazdów. I cóż, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło się spotkać.
Dziękujemy pani Agnieszce, a przed nami szybki monolog o książce Halo, halo Marcin.
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś chciałbym powiedzieć o powieści Stephena Kinga, Holly. Książkę wydało wydawnictwo Pruszyński i Spółka w tłumaczeniu Tomasza Wilusza. Holly Gibney to jedna z ulubionych postaci wykreowanych przez Stephena Kinga. To już nasze trzecie samodzielne spotkanie z tą bohaterką, którą znamy z trylogii w zasadzie kryminalnej Pan Mercedes, gdzie pełniła rolę sidekicka dla głównego bohatera, detektywa Billa Hodgesa. Potem pojawiła się ona znienacka gdzieś w połowie Outsidera, gdzie stanowiła równorzędną postać główną i wreszcie dostała pierwsze skrzypce w większej noweli Jest krew z tomiku opowiadań o tym samym tytule. Jest to więc postać dobrze znana i lubiana nam czytelnikom, postać, którą czuje sam autor, ale i która nie kryje już dla nas zbyt wielu niespodzianek. Niemniej w Holly dostajemy wreszcie powieść właściwie poświęconą tylko tej bohaterce. Pierwsze wrażenie po otwarciu książki nie było dla mnie przyjazne. Holly to tekst pisany w czasie teraźniejszym, co mi osobiście się nigdy nie podoba. Także narracja, którą prowadzi tu King, nie wydaje mi się tak płynna, jak nas do tego ten autor przyzwyczaił. Akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Pierwsza z nich to rok 2021, gdy to Holly Gibney dostaje sprawę zaginięcia młodej bibliotekarki. Druga to retrospekcje z punktu widzenia ofiar oraz sprawców, fragmenty popełnianych morderstw widziane oczami nieświadomych zagrożenia świadków. Tak więc niemal od początku wiemy, kto jest sprawcą, nie rozumiemy tylko, dlaczego te zabójstwa są popełniane. Zabawa jest podwójna, bo mamy tu do czynienia zarówno z samym Stephenem Kingiem, mistrzem horroru, jak i postacią Holly Gibney, a to daje nam możliwość tego, że fabuła dotyczy zarówno zwyczajnych morderców, jak to miało miejsce w serii Pan Mercedes, jak i że ewentualnie wchodzą w grę elementy nadnaturalne, jak chociażby w Outsiderze. Zresztą sami tych elementów się doszukujemy w tej powieści i one są nam też przez autora sugerowane. Jak już wspomniałem, akcja w dużej części dzieje się w 2021 roku w czasie pandemii. I mamy sporo tu do niej odniesień, co w przypadku tak hipochondrycznej bohaterki jak Holly Gibney jest właściwe i psychologicznie umotywowane. Ale w odniesieniu do całego społeczeństwa prowadzi do zbędnego dydaktyzmu i wreszcie powoduje, że akcja jest momentami niepotrzebnie rwana covidowymi wtrętami. Podobnie King, krytyk administracji Trumpa, mógłby sobie darować polityczne wycieczki w jego kierunku. Książka uboższa o te fragmenty miałaby lepsze tempo i nie zrażałaby do siebie połowy spolaryzowanego politycznie społeczeństwa tak w USA, jak i w tematach pandemicznych całego świata. Poza samym śledztwem dostajemy też kilka wątków pobocznych i na przykład cały obraz relacji Holly z jej matką i sprawa spadku po niej, choć bez wątpienia istotny jest dla postaci tytułowej, to jednak znów w tej książce wydaje się jakby dodany na siłę i można by go skrócić bądź pominąć w zupełności. Również wątki znanych nam z serii Pan Mercedes Jerome'a i Barbary Robinsonów są rozbudowane i sprawiają wrażenie też niepotrzebnych, ale tutaj szczególnie ten Barbary okazuje się w efekcie bardzo istotny. Nie podobało mi się też końcowe dopowiedzenie. W książce, jak się okazuje, uwaga, tu będzie spoiler, mamy do czynienia ze zwykłymi mordercami, a nie z żadną siłą nadnaturalną. Niemniej King dodał dobitnie, że Holly nigdy na swojej drodze nie spotkała groźniejszych potworów. Wydaje mi się, że tego typu oceny można by postawić czytelnikowi. Myślę, że każdy z nas by doszedł do podobnych wniosków. Ale koniec już tych moich narzekań, bo Holly tak naprawdę mi się podobała. To typowy kryminalny slow burner. Dostajemy dużo informacji, co bohaterowie robią, wyciągamy sami wnioski, widzimy nitki łączące sprawców z ofiarami i ze świadkami, żaden wątek nie pojawia się znikąd i wszystkie rozwijają się, pogłębiają, zanim odkrywamy ich znaczenie w opowieści. W pewnym momencie pojawiło mi się takie bardzo miłe, czytelnicze poczucie swędzenia, gdzieś na końcach umysłu, kiedy w duchu coś mi krzyczy, no weźcie się ogarnijcie i ze sobą wreszcie pogadajcie. Ale tu pandemia spełniła rolę narzędzia warunkującego pewne ograniczenia w kontaktach i spowolnienie w przepływie informacji pomiędzy bohaterami. To, co mi się chyba w Holly podoba najbardziej, to że King pisze historię, w którą wplata przemyślenia na temat przemijania i jego akceptowania bądź nie. W powieści widzimy kilka wzorców radzenia sobie ze śmiertelnością. Na jednej szali mamy nasze czarne charaktery, małżeństwo Harrisów, na drugiej znajduje się Olivia Kingsbury. Po środku jest jeszcze kilka innych postaci z trzeciego planu, jak choćby z zespołu kręglarzy starych Alejary. Ten aspekt wznosi tę książkę na poziom wyżej i czyni z kryminału opowieść o akceptacji nieuniknionego. Oczywiście to jest King, więc przewrotnie puszcza oko do czytelnika, tak z autocytatami, jak i z samą kreacją bohaterów. Starzy, jak się okazuje, nie tylko są jarzy, ale też byli kiedyś młodzi i są zdolni tak do pięknych, jak i okropnych rzeczy. Wiek bowiem Kinga to nie tylko definicja tego, jakim jest się człowiekiem. Jest jeszcze jeden cytat. taka mała literacka perełka. Tak King opisuje śmierć jednej z bohaterek, Olivii Kingsbury. Autor wymienia wpierw wszystkie zasługi, nagrody, które otrzymała ta fikcyjna poetka, a na koniec dodaje. Długoletnia nauczycielka Bell College Arts and Science, mentorka Barbary Robinson, rzeczywiście odchodzi. Maria i Barbara stoją po bokach łóżka. Trzymają ją każda za jedną rękę. Nie ma ostatnich słów. Stara poetka spogląda na Marii. Spogląda na Barbarę. Uśmiecha się. Umiera. Razem z nią umiera cały świat słów. Książkę oceniam na 7 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.